Dobry wieczór, to jest audycja Taka Sytuacja. Tematem, a właściwie pretekstem do rozmowy będzie Iga Świątek i psychologia sportu. Czy jesteśmy przygotowani do zajęć?
A, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
A jak on brzmi? Taka sytuacja.
Żeby cięcie było, tak?
Żeby było cięcie.
Jest nawet piosenka Trzeciego Oddechu Kaczuchy o Idze Świątek.
Na turnieju Roland Garrosa cały świat ruszyła z posad. Narobiła mnóstwo wrzawy ta dziewczyna spod Warszawy. Tyś jak strzała czy bazuki, cała Polska trzyma kciuki. O kim mowa już gadajcie, o kim mowa posłuchajcie. La 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 la. I go nam graj. La la la. Graj nam Igo, graj. Od Mozarta, Bacha, Griga lepiej zagra tylko Iga. Od Mustanga czy od Miga szybsza tylko Świątek Iga. Kto na korcie szybko śmiga, tylko nasza polska Iga. Mówi o niej Paryż ryka, co za talent ma ta Iga.
Marzena Grychowska, pani brainolog, Borys Kosakowski, pan psycholog i Włodzimierz Raszkiewicz, człowiek. Tak mogę powiedzieć? Czy państwu to odpowiada, czy nie?
Tak nam by wychodziło, że wszyscy tutaj jesteśmy, ale ty jesteś redaktor.
Człowiek w studio. Iga Świątek. Oglądamy, podziwiamy. Lubimy.
Z tym lubimy to bym nie przesadzał, bo jak ostatnio przegrywała 1-5 w pierwszym secie, to ja bardzo nie lubiłem. To ja jestem taki, wiesz, że nie mam siły tego oglądać.
Wiesz co, a ja tego akurat nie widziałem. No ale kochamy z wielką dumą. I nagle słyszymy, że ta Iga Świątek idzie do psychologa.
Nawet psychologa sportu.
A co my myślimy o psychologach? I o brainologach być może też. No przecież do niego, do tego psychologa, do tego brainologa. To nie warto pójść i słuchać, bo kto tam chodzi z normalnych ludziów? Nikt.
Z normalnych to mało kto.
Tak jest?
Ze sportowców to wszyscy.
A ze sportowców to wszyscy. Czemu ci sportowcy walą do tych psychologów, tych coachów mentalnych drzwiami i oknami? O to jest pytanie.
To jest bardzo, bardzo ważne pytanie, bo oni idą wszyscy po tą psychologię sportu. Idą po to, co tak naprawdę dostaje mózg w prezencie od tego wzmocnienia fizycznego, czyli od tej aktywności fizycznej. Jak to się przekładać ma 0-1 na wyniki?
Ja bym jeszcze może sprostował, że nie wszyscy walą drzwiami i oknami. I no, oczywiście mamy tutaj na pierwszym miejscu Małysza już wcześniej, tak? Później Stocha, teraz Igę Świątek. Ale też dużo, dużo sportów z psychologią ma nadal niewiele wspólnego, a wręcz nie ci, którzy chodzą do tego psychologa...
I teraz tak delikatnie, delikatnie, szuru buru, Borys Kosakowski podcina gałąź, na której siedzi.
No bo to jest ulubiona odpowiedź każdego psychologa. To zależy.
To zależy.
Bardzo irytujące. Tak.
Czy ty musisz mnie na dzień dobry denerwować?
Ja tak lubię. Ale tak na poważnie to tak. W wielu dyscyplinach nadal jest bardzo taka żołnierska służba. Miękkość, emocje i jakieś takie trudności są niemile widziane. Tak, pan ma być twardy, silny, sobie radzić, a jak pan sobie nie radzi,
to jest kowboj.
Tak jak mawiał mój trener siatkówki, bo ja siatkówkę trenowałem, słabe jednostki odpadają.
Ja bym tutaj poszła trochę w jeszcze inną stronę. Te badania, które mówią o psychologii sportu, jak ona się przekłada na odporność psychiczną, jak to wzmocnienie fizyczne wspiera zdrowienie, ale też wspiera taki ogólny dobrostan człowieka. I może państwo tego jakoś tak na co dzień nie czują, jak wynoszą śmieci. Niemniej to jest szalenie ważne, żeby wiedzieć, że no jesteśmy tym organizmem, który potrzebuje pewnego rodzaju bodźców, ale te stresory, które przychodzą, potrzebujemy je umieć w umiejętny sposób też niwelować. I jednym z takich najprostszych narzędzi jest właśnie aktywność fizyczna. I to ona w wielu badaniach psychologicznych jest w stanie poprawiać nasze zdrowie psychiczne, które chyba jest dzisiaj jednym z najbardziej uszkodzonych kawałków i obszarów.
Tak, ale w ogóle to jest ciekawe, że w tym ćwiczeniu głowy jest trochę odwrotnie niż z ćwiczeniem ciała, bo tak jak ciało ćwiczymy, żeby ono coś robiło, to głowę chyba bardziej ćwiczymy, żeby ona czegoś nie robiła, nie? Tak jak, żeby ona się nie zastanawiała, nie? Jak siedzi Adam Małysz na górze, nie? I myśli, skoczę, nie? Skoczę. A jak nie skoczę, nie? A jak się źle wybije, nie? Muszę się szybciej, nie? Muszę się później, nie? A później do góry, nie?
A co na obiad? Nie?
I on musi to wszystko wymyślić, nie? I była taka anegdota, ja nie wiem, czy ona jest do końca prawdą, bo nikt nie puścił pary, ale była taka anegdota i myślę, że ona może mieć dużo w sobie z faktów, że Adam w krytycznych momentach śpiewał sobie kolędy na górze, nie? Czyli żeby odwrócić uwagę od tych myśli, które wzbudzały lęk, stres.
To sporty zimowe, nie? Tak? Kolędy można śpiewać.
I coś takiego, co uspokaja po prostu, nie? Co już się tak automatycznie masz, nie? To jest taka kotwica dobrych emocji, dobrego samopoczucia, nie? Tego pozytywnego nastawienia.
Będzie prezent przybierze Lidę tak. O Betlejem.
I myślę sobie, że w ten sposób oni muszą często właśnie odcinać się, nie? Od myśli, nie? I pozwolić ciału wykonać to, co się nauczyło wcześniej.
Dobrze nie? czasami nie myśleć, proszę państwa. Tak. Ciekawa teza.
Tak, ale wiele badań z psychologii sportu mówi, że tak naprawdę tym takim ważnym momentem, kiedy odcinamy się od myśli, jest wizualizowanie tego, co się ma zrobić. I ta wizualizacja, czyli jakby bycie tylko w tej jednej myśli, teraz skaczę, teraz właśnie jakby się wybijam, powoduje, że ta aktywność ma lepszą jakość, lepszą wydajność, lepszy rezultat. Jest bardzo dużo badań, które w tej psychologii właśnie o tym mówią, że to jest podstawowa umiejętność, ćwiczenie tej koncentracji z wizualizacją dokładnie aktywności, którą ciało ma wykonać.
Żeby do głowy nie przyszła ta myśl w czasie, czy przed skokiem. Jejku, jaka to wysokość, tak. Ogromna.
Ja przecież chyba mam lęk wysokości.
Jakbym siedział na jakiejś chmurze i teraz ja mam się rzucić 100 metrów, lecieć w dół, na łeb, na szyję, halo.
Albo Iga Świątek mówi, o Boże, a jak przywalę ją tą piłką, a jak jej oko wybije.
No ja chyba tego...
Z jaką prędkością to leci ta piłka?
Ja sobie tak myślałem, że Małysz, nie, że zjeżdża Małysz na dół i nie dojeżdża do progu i nagle przychodzi taka myśl, czy ja zapiałem buty, nie? Albo czy narty wpiąłem dobrze, nie? No bo tak bywa, nie? Że się wybijają i narta leci, nie? Na bok. Natomiast ja w ogóle jak ciebie słucham, Marzeno, to sobie myślę, że w sportach, że są dwa rodzaje sportów. Są sporty, gdzie wszystko jest bardzo mocno przewidywalne, nie?
Tak
i tak jak na przykład w skoku wzwyż oni często...
Albo w dal, tak?
Nie? Widać, że oni sobie wizualizują właśnie ten skok, nie? Że nawet powtarzają sobie rękami, nie? Tą przebieżkę do góry, jak, nie? Ale na przykład w tenisie, czy
w piłce nożnej.
Jest dużo rzeczy nieprzewidywalnych, nie? I tam faktycznie trudno sobie niektóre rzeczy zwizualizować.
I w tym pierwszym przypadku to ta technika jest ważna, żeby wszystko odbywało się automatycznie, tak?
Tak. Taki trening w głowie na sucho tej aktywności, jak mam się wybić, jak mam skoczyć, gdzie mam złapać jaki oddech, kiedy mam otworzyć albo zamknąć oczy, tak? To jest szalenie ważne.
Ale w życiu życie bywa nieprzewidywalne, tak?
Tak, no w tenisie zdecydowanie jest dużo nieprzewidywalności, bo jest przeciwnik po drugiej stronie, który jest nieprzewidywalny. Nie, no do pewnego momentu jest przewidywalny, bo wiadomo, że mniej więcej ma dobry forehand, kiepski backhand, ale jednak nigdy nie wiadomo, co zagra, nie?
Ale on sam może nie przewidzieć, w którą stronę ta piłka poleci, tak? Bo gdzieś tam na tę piłkę się rzuci z tą rakietą, a ona, rakieta swoje, piłka swoje i nawet nie wie, co zrobił, co zrobiła.
Kiedyś Jimmy Connors bodajże spytany, na czym polega tajemnica jego sukcesu, nie? Na przykład, że jak to jest, że wygrałeś Australian Open? No on mówi, ale ja nie wygrałem Australian Open. Ja wyszedłem na kort na pierwszy mecz i wygrałem pierwszą piłkę. Potem wygrałem drugą piłkę, nie? I potem na samym końcu po prostu wygrałem ostatnią piłkę, nie?
Koncentracja Niederferera, czyli ten taki model, który mówi, jeśli chcesz być skuteczny, to musisz się skupić na tym celu, który jest tylko i wyłącznie przed tobą. Ten jeden. Nie to, co się dzieje za sceną, przed sceną, obok sceny, gdzieś w tobie, tylko to, co masz teraz zrobić. Wygrać tą jedną pierwszą piłkę. A potem się okaże, że trzeba będzie wygrać jeszcze raz tą samą piłkę, tylko w drugim secie na przykład. Tak. To jest ta magia, nie?
Tego... I po to chodzą ci sportowcy do tych psychologów sportowych, coachów?
Tak. Bo to się łatwo mówi. Bo to się łatwo mówi, jak my sobie tutaj siedzimy w ciepełku, nie?
Przy kawie.
Przy kawce, nie? Ale jak nasz autonomiczny układ nerwowy zaczyna wchodzić na wyższe rejestry...
To on zaczyna wariować.
No, tak, to nam płaty przedczołowe zaczynają wariować, tak, i już nie mamy kontroli nad myślami.
A może trzeba myśleć o pieniądzach, tak? Jak wygram, jak dobrze uderzę, no to kolejny milion, bank, strzeli.
Ja myślę, że ostatnio, nie wiem, czy słyszeliście, zostało zadane pytanie, czy jak wygra jakiś mecz, to czy zaplecie sobie koraliki we włosy. I ona tak siedziała, taka skupiona na tej konferencji prasowej, podniosła tak wzrok, dziwnie mówi, ale co to jest w ogóle za pytanie? I on to tak wybiło, ale widać było w niej ten spokój. Ona ma gdzieś tak chyba biologicznie wszyty w sobie spokój, kiedy ogląda się te rywalizacje tenisowe innych zawodniczek, no to widać te emocje, że ona jakoś tak bardzo mocno. Ale
to tak niezłuchy pytanie,
tak, o to pytanie było takie kompletnie.
O pasemkę na przykład. Tak. Czy pani sobie zrobi pasemkę, pani Igo? Albo tatuażyk sobie pani
albo
może...
Albo przyklej rzęsy.
Tak, szyk, no. Albo tipsy. Tak, i to było takie niesamowite, bo ona nie zdenerwowała się, ona po prostu z taką ciekawością wręcz mówi, ale co to jest w ogóle za pytanie? Była zdziwiona i taka sfrustrowana, ale tak spokojniej, tak bym powiedziała. I to jest chyba druga wartość tego uprawiania sportu zawodowo, że ci eksperci od tych wybitych piłek, przebiegniętych kilometrów, czy przewiosłowanych iluś metrów wody, oni nabierają taką odporność psychiczną wynikającą z umiejętności regulacji swoich emocji. Że tak. oni siebie już znają. Tak. Oni siebie już podotykali w tych porażkach, tak, w tych sukcesach.
Ale że mają dystans do świata, do innych, tak? W ten sposób?
Tak. Tak.
Bo ten świat cały cię obgaduje, tak? Ja opowiada o tobie.
Że nie tyle dystans, co w ogóle na terapii często kluczowym takim elementem, zwłaszcza na terapii grupowej, jest przeżywanie niebezpiecznej, w cudzysłowie, sytuacji w bezpiecznym settingu, nie? Czyli ja na przykład z kimś wchodzę w konflikt, kłócimy się, mówiąc po prostu.
Ale, co mi to robi?
Ale jesteśmy w grupie terapeutycznej, gdzie jest jeszcze dwóch terapeutów, którzy czuwają nad tym, żeby nikt nikogo nie uszkodził, potem się pytają, co czujesz, a jak to czujesz, a gdzie w ciele to czujesz. I ja się uczę obserwować, jak moje ciało reaguje na sytuację zagrożenia stresową. Uczę się rozpoznawać sygnały z ciała, uczę się zaopiekować tym, nie? Żeby potem w prawdziwej sytuacji, jak już naprawdę się pokłócę na przykład z tobą, nie?
Można się pokłócić próbnie?
No tak, właśnie to o to chodzi, nie? Tak, kłócimy się na próbę, nie?
Tak, żeby potem powiedzieć, to będzie jakiś protokół, który użyje się jako pierwszy, bo jest przetrenowany, tak? To jest właśnie z tą odpornością bardzo, bardzo, ten sport jest bardzo blisko, no bo tam się powtarza sekwencje i te sekwencje z tą myślą, która gdzieś tam jest obok, odtwarzają się dalej z tą myślą, więc jeśli ja umiem się na próbę pokłócić dobrze, to po pierwsze wiem, co się ze mną dzieje z moim ciałem, po drugie wiem, że to kłócenie się musi się skończyć rozwiązaniem, a nie wojną.
No bo już fajnie trochę przychodzicie, a ja chciałbym, żeby to, co robią sportowcy, przełożyć na życie.
Na życie.
Żeby nie robiło na nas wrażenia, gdy ktoś powie, o, ty głupia tam, albo usłyszymy, że sąsiedzi cię obmawiają, bo oni mówią, ale samochód kupił, Jezus, takiego grata starego, ile to pali. A dla ciebie to jest super ekstra zabytek na przykład.
Ale co się, to może ty Marzena powiesz, bo ty jesteś taka chemiczno-biologiczna, nie? Co się dzieje w organizmie w tym momencie, nie? Kiedy słyszysz, nie zdałeś na prawo jazdy, nie? Nie dostałeś pracy, tak? Jesteś gruba, nie? I wtedy...
Odpalają się te wszystkie, tak. Włodzimierzu, masz w domu szybkowar?
Szybkowar?
Bo tak sobie myślę, że to jest dobra metafora.
Moi rodzice mieli szybkowar, ale to były, proszę panią, lata 70., 80.
No to jak się ma w domu szybkowar, to się wie, że tam dość szybko pod tą pokrywą się zaczyna to ciśnienie podnosić i trzeba tym bardzo dobrze zarządzać, żeby nie mieć remontu kuchni na przykład, nie? Jeśli ktoś nie umie. Myślę sobie, że ten sportowiec właśnie bardzo dobrze tym zarządza. Tym, co się szybko wydarza w organizmie pod wpływem tych emocji, tych wszystkich zewnętrznych bodźców, i on musiał się tego nauczyć, bo on też nie wiedział, jak tym zarządzać, ale ponieważ powtarza te sekwencje i te doświadczenia jego zawodowe przynoszą mu profity, to też przynoszą mu profity, te finansowe chociażby, czy te takie społeczne, to przynoszą mu też te profity związane z zarządzaniem tą chemią w głowie.
Jak ona wygląda, tak? Ktoś może napisać bez tych koralików, jak idiotka po prostu, tak?
No.
Ty I mówisz, można ty, potem ty nie mówisz, przespać całą noc.
Może na ty mówiłaś o tym protokole, nie? No tak. To mamy taki, a propos życia codziennego, to mamy na przykład taki protokół wgrany często z domu albo ze szkoły, nie? Że coś idzie nie tak, to ja zabieram moje zabawki i idę do domu. Tak. I to jest mój protokół, nie?
Piaskownica.
Na przykład.
I Iga Świątek, odwracam tak, się. Gra pierwszą piłkę, przegrywa, drugą piłkę przegrywa, trzecią przegrywa i właśnie wtedy się włącza ten protokół. O nie, to wszystko jest bez sensu. To
ja się do tego nie nadaję, tak, mama mówiła, tak. Trzeba iść.
Trzeba było zająć się klejeniem tipsów, nie? Albo plecieniem karolików.
Tak. No i właśnie albo prowadzić szkółkę w Otwocku na przykład, tak?
I to jest tenis. Ten, albo że nie, właśnie nie zdałeś egzaminu, czy tam idzie kanar, nie masz biletu, nie? I wtedy jest tak. I wtedy chodzi o to, żebym ja się nauczył rozpoznawać, że idzie fala. Idzie ta pierwsza fala, która mnie zalewa i która mówi, że jestem do bani.
Ten poryw emocjonalny taki.
I ja czasami używam takiej metafory właśnie, że żeby być jak surfer. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak surferzy, oni tam wypływają na ten miejsce, gdzie jest załamanie rafy. I oni sobie na tej fali tak falują, falują, falują. I w końcu, nie wiedzieć czemu, jeden tam wstaje na tej desce i zaczyna płynąć, nie? I właśnie chodzi o to, że idzie pierwsza fala, nie? Jestem do bani, tenis jest bez sensu, ja się do tego nie nadaję. Puszczam sobie tą falę. Na tą nie wchodzę, nie? Idzie druga fala, ona jest za silna, ona jest za mocna, ja jej nie pokonam. Tą falę też puszczam, nie? A trzecią, na przykład idzie trzecia fala, a może następną piłkę wygram.
No poczekaj, poczekaj, ale jak to puszczam?
No puszczam, nie reaguję, nie angażuję się w żadne zachowanie, tak?
Myśli są kuszące, bardzo są kuszące i trzeba uważać z kim, z którą myślą się flirtuje, bo potem może to być taki trochę stały związek, jak się poflirtuje z tą myślą, ja się nie nadaję, jestem do bani. Zobaczcie, ilu kierowców, tak już schodząc na ziemię, żeby nie mówić ciągle o sporcie, zrobiło sobie prawo jazdy, czyli jest kierowcą, ale ilu z nich nie jeździ? Bo nie wierzy w swoje możliwości, bo albo mieli stłuczkę, albo mieli jakąś, nie wiem, dostali jakiś mandat, albo ktoś ich obtrąbił, albo ktoś im powiedział, że się do tego nie nadają. No ale ktoś zweryfikował ich umiejętności i dał im ten dokument. No ale dalej nie jeżdżą. I to jest właśnie o tym, co powiedziałeś, że oni się po prostu zromantyzowali z tą falą, z tą, która kompletnie no nie przynosi im korzyści.
O, to już koniec. Czyli nie skupiamy się na tym, co się wydarzyło, tak? Najwyżej wyciągamy z tego wnioski, że jak ten kanar idzie, a my nie kupiliśmy biletu, to następnym razem może kupimy ten bilet
raczej na
albo,
pewno.
O, kliknęło, tak? To może aplikację sobie założymy do kupowania biletów i jak go będziemy tam widzieli już, wiesz, na tle korytarza, my nagle cyk, 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 zaklikamy i sobie kupimy bilecik.
Tak, i na przykład a propos tego kanara, bo to jest taka dosyć krytyczna sytuacja, nie? Bo jadę tym pociągiem, kanar idzie i już wiem, że nie ma ucieczki, nie? Ale ja często powtarzam moim klientom, że nawet jak nic nie możesz zmienić, to zawsze możesz zmienić narrację. Narrację. Jaką możesz zmienić narrację? Nie pierwsza narracja, ale jest ten...
Tromba,
nie kupiłem biletu i jestem wkurzony na siebie i jadę już z autoagresją, jadę już z dowalaniem sobie, nie? I z dewaluacją. A mogę na przykład sobie współczuć, że kurczę...
Ten cały
dałem ciała.
Że nie użalać się nad sobą oczywiście, nie? Nie, że jestem, ale biedny, nie? Ale tak po ludzku współczuć. Kurczę, no tą stówkę to sam mogłem wydać
na książkę.
Na fajny obiad albo na książkę. No wydam na ten. Ale żeby uruchomić takie proste, fajne współczucie, nie? Że jak, nie wiem, no moja córka się wywali i sobie stłucze kolano, to ja jej współczuję, nie? Nie użalam się nad nią, nie drę włosów, tak? Nie rwę włosów z kolan, z głowy. Nie jadę z nią do szpitala, tylko mówię, o kurczę, walnęła się w kolano.
Wiesz, bo można jeszcze pomyśleć, że o, ta córka to mi się nie udała, te dzieci to kula u nogi, bo ciągłe kłopoty, bo ona taka gapa, nie zguła, nie wiem, czy to w ogóle moje dziecko nam.
Na tą falę.
Ja jestem taki rozsądny i mądry, a ona tu wariuje.
Czy to moje dziecko, naprawdę, panowie?
Ta fala też jest kusząca często.
Tak, ja jednak chcemy, żebyście zapamiętali, że każda aktywność fizyczna wspiera zdrowienie, to psychiczne. I że jeśli nawet ktoś zaliczył już dystymię, czyli tą trochę lżejszą depresję, albo w ogóle ma spadek nastroju, albo naprawdę leczy się z depresji, to jednym z ciekawszych rozwiązań, które wspierają to zdrowienie, nie mówię, że leczą, ale wspierają zdrowienie, jest aktywność fizyczna. I nie chodzi mi o mycie okien, chodzi mi chociażby o spacerowanie. Takie uważne spacerowanie, taki mindfulness w chodzeniu, który naprawdę nie tylko poprawia tą taką wydolność fizyczną, ale przede wszystkim poprawia warunki układu odpornościowego. to, co się dzieje w głowie podczas chodzenia, to jak można wyczyścić tą głowę podczas chodzenia, to jest to, co jest nam dzisiaj potrzebne. Wiele osób, które biega, mówi, ja zakładam buty, idę i po tym bieganiu mam wywietrzoną głowę. Ale dzisiaj, jak rozmawiamy z naszymi klientami, to mówią, wiesz co, ja zakładam te buty, biegam i dalej nie mam wywietrzonej głowy. Czyli coś się z nami zaczyna dziać, że mamy tego za dużo. Układ nerwowy ma problem z opróżnianiem się, tak to lubię tłumaczyć. No układ pokarmowy nie ma problemu z opróżnianiem, no moczowy też nie ma problemu z opróżnianiem, a nerwowy no ma. Więc jak my sobie go zepchamy tymi negatywnymi przekonaniami o sobie, albo tym lękiem, którym się karmimy, no to potem jest problem, żeby go w jakiś bezpieczny sposób wyrzucić na zewnątrz, a w niebezpieczne to umiemy, nie? Te wszystkie rzeczy. Alkoholowe było, i inne.
To
zakupowe.
Było tak mądre, że nie wiem jak państwo, ale ja czuję, że muszę wywietrzyć sobie głowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. A dla mnie taka rada i porada i taka mądrość wypływająca z tego spotkania. Mądra i głupia jednocześnie, bo o to chodzi też w tych spotkaniach, że jak idziesz do psychologa, to idź pieszo, a nie idź samochodem. Bo to będzie wtedy jakiś rodzaj wzmocnienia.
Tak, ja bym jeszcze do tego dodał, że żeby iść świadomie, bo tak jak mówiliście, niektórzy nakładają sobie słuchawki i na odcince lecą 10 kilometrów, a potem nawet nie poczują, jak sobie rzepkę rozwalili, nie? I potem jest kontuzja, tralalala, nie? Właśnie.
I koniec. Marzena Grochowska, Borys Kosakowski, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego.
Do miłego.
Do miłego.
Taka sytuacja.